Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Panie Borysie.
Dzień dobry, Panie Remigiuszu, witam Państwa serdecznie.
I
co słyszałeś? Co słyszałeś?
Że się pogoda poprawiła we Wrocławiu.
A, to ten tony lecimy. Myślałem, że coś słyszałeś, jakieś plotki albo coś. Tutaj sprzedasz nam jakiegoś newsa.
Nie. To nie. To słyszałem, że do byłych polityków mieszkań wchodzą służby. Tyle słyszałem. Nie do wiem, byłych, czy to dobrze, czy to źle jeszcze.
Do obecnych polityków, ale byłych u władzy.
Tak, byłych ministrów i tak dalej.
I co, obawiasz się, że do ciebie też zapukają w końcu?
Nigdy nie wiadomo, jak ministra tak potraktowali, to co dopiero ze mną zrobią. Nie?
No właśnie. No nic, no to pamiętaj, zawsze miej spakowaną takie tam piżamkę i sztoteczkę do zębów i będzie dobrze. No.
Tak, sztoteczkę warto mieć zapasową, bo tam od kolegi z celi sztoteczki używać to słaba opcja.
No właśnie, to, bo z takim nieświeżym oddechem rozmawiać z nowymi przyjaciółmi, no to też tak nie jest. Fajnie.
Nie, to niedobrze. Ale przyjmijmy, że na razie nam to nie grozi w tej sytuacji.
Mam nadzieję.
Więc z rzeczy takich, które mnie zainteresowały przez tam niewielki czas, jak żeśmy się nie widzieli, bo przecież widzieliśmy się w niedzielę, to zabrałem się wreszcie za Szoguna, którego państwo mi polecali i w ogóle cały internet mi polecał. I to jest naprawdę dobry serial. Znaczy, bo są dobre seriale i są dobre historie, które się przełyka dosyć łatwo i są przyjemne. Natomiast ten jest trochę ponad to. Więc jak mówię, że on jest bardziej niż dobry. Zaskoczył mnie bardzo, bardzo pozytywnie. Ja oglądałem Szoguna lata temu, jak byłem młodym człowiekiem i jeszcze w Telewizji Polskiej leciał taki serial pod tym samym tytułem. Szogun z Chamberlainem, Richardem Chamberlainem. I ja tamten oglądałem i miałem takie wrażenie, że no z jednej strony on był przygodowy, ale też taki był trochę melodramatyczny i raczej był dla mnie nużący, a może byłem za młody i nie rozumiałem. Natomiast i też dlatego tak się trochę ostrożnie zabierałem za ten, ale ten jest bardzo, bardzo dobrze buduje napięcie. Ciekawie jest opowiedziana historia, postacie, które tam są przedstawione, są bardzo, bardzo interesujące, więc dużą przyjemność mi sprawił ten serial. Obejrzałem co prawda dwa odcinki dopiero, bo zacząłem wczoraj z żoną, już sobie oglądamy, ale zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie i w związku z tym od razu sięgnąłem po bazę danych, żeby sprawdzić, kto to robił i czy ten sukces już wcześniej był czymś... Czy to jest następstwo jakichś wcześniejszych dokonań? Pewnie jest. On jest po pierwsze bardzo wysoko jest oceniany na IMDb. 9,1 to ja już dawno nie widziałem takiej oceny. 44 tysiące głosów, więc to chyba potwierdza, że warto zobaczyć. I przyjrzałem sobie ludzi, którzy tworzyli ten serial i taka ciekawa rzecz tam mi się ujawniła, że sporo jest reżyserów, którzy funkcjonują w tej serialowej przestrzeni, którzy robili mnóstwo różnych rzeczy, ale po kilka odcinków. Jakoś trudno przypisać im jakieś bardzo, bardzo sensowne dzieło. Ale zacznę od...
Tylko przypomnę, że reżyser w serialu ma taką rolę często, że raczej służy do tego, żeby utrzymać ten serial w ryzach, że często po jednym odcinku albo po dwóch reżyserują różni reżyserzy, ale to jednak showrunner nadaje to, jak ma wyglądać serial i jak oni raczej to jest taka, no nie wiem, czy techniczna rola, ale no taka raczej trzyma, żeby było tak, jak oni sobie wymyślili, że nie jest to, że ten system reżyserski przy serialach to jest trochę zupełnie coś innego niż na przykład to, jak wygląda praca reżysera przy filmach, w szczególności w Europie.
Tak. No, na pewno masz dużo racji, żeśmy parę razy o tym rozmawiali. Ja szczerze mówiąc, to nie wiem do końca, jak showrunnerów poszukać jeszcze na tych listach takich oficjalnych, bo reżyser jest
scenariusz.
To zaraz opowiem także o tym. Facet, który odpowiada za najwięcej odcinków w tym Szogunie, to jest Frederick Toje. I on, Frederick Toje. I on reżyserował także parę odcinków The Boys. Reżyserował jeden odcinek Watchmena, więc jego dokonania już jakieś są. To właściwie tłumaczyłoby, że to jest tylko kontynuacja ruchu w dobrą stronę. Natomiast zainteresowała mnie babka, która odpowiada za scenariusz i odpowiada za 10 odcinków i taką nadrzędną chyba rolę tam właśnie pełni. To jest Megan Huang. I pomyślałem sobie, oto ciekawostka, nie słyszałem o tej babce wcześniej, ale potem się zorientowałem, że ona była też scenarzystką w takim serialu Odpowiednik. Odpowiednik, to było w polskiej wersji językowej, ja sobie tu wyświetlę sobie. To jest świetny film z J.K. Simmonsem, to znaczy serial taki dwusezonowy, który polecałem jakiś czas temu. On ten jest, też jest bardzo wysoko oceniany, bo on ma 8 na 10 na IMDb i gorąco, gorąco polecam. I to potwierdza, że ta babka naprawdę ma spore doświadczenia i już niezłe dokonania gdzieś tam w swojej historii, więc wszystko się zgadza. Wszystko pasuje, wygląda na to, że ten serial ma pełne prawo być dobrym dziełem i ludzie, którzy za tym stoją, to potwierdzają. To nie są przypadki. To nie są przypadkowe osoby.
Myślę, że tak samo może być dobry serial zrobiony przez nowicjuszy, nie? Jakby to też nie jest...
Tak, ale byłbym bardziej zaskoczony. Byłbym zaskoczony. No, tak. Tutaj potwierdza się, że ci ludzie mają już jakieś dokonania, więc nie wiem, czy to jest dodatkowa zachęta dla państwa, żeby rzucić na to okiem, ale jako, że ja mam skłonności do zachwycania się bardzo często, to dlatego też sięgam po te nazwiska, żeby państwu naświetlić sprawę z trochę innej perspektywy, niezależnej od moich osobistych różowych okularów. Więc tak, są za tym ludzie, którzy robią już co nieco fajnych rzeczy. I tak wyglądały moje ostatnie dni. Bardzo przyjemnie mi się siedziało przy tym serialu. Trafiłem też zupełnie niedawno, i tu jeszcze nie wiem, czy to mi się ma podobać, czy mi się ma nie podobać, ale podoba mi się, że jest kontynuowany. Jest taki film The Crow, czyli Kruk, który chyba z Brandonem Lee lata temu były dwie części, o ile się orientuję. Nie wiem, czy na planie tego filmu właśnie Brandon Lee nie został postrzelony.
Tak.
Ostatecznie postrzelony został.
No, ostatecznie więc... postrzelony to jest dobre stwierdzenie.
No. Tak, no to... No, więc będzie jakby taki remake tego Kruka i podoba mi się, że będzie to remake, tylko pytanie, czy zrobią ten film dobrze, czy nie, bo on kultowy się stał, mimo tego, że te poprzednie części, oczywiście to jest kwestia gustu, czy one były dobre, czy były niedobre, ale poruszały jakieś takie... Pozytywne nuty we mnie, więc wydaje mi się, że to była dobra rzecz.
Powiem ci, że ja oglądałem ten film? Aha. Zupełnie go nie pamiętam. Nie pamiętam, o czym był, o co tam chodziło.
O zemstę i o miłość, i o tęsknotę.
Zupełnie nie. Więc...
No i plus to są takie wartości, które wymieniłem? Czyli miłość, zemsta i samotność, i tęsknota. Ale to wszystko jest podszyte bardzo srogą bijatyką i taką trochę super bohaterską, trochę mistyczną rzeczywistością tam w tym. Więc taki był Kruk i dosyć dobrze pamiętam te filmy i cieszę się, że jest kontynuacja. Oczywiście zrobienie dobrej kontynuacji dzisiaj nie jest rzeczą prostą.
Widzisz, to zwykle jak pamiętamy, to też jest taki wyznacznik trochę. Nie zawsze ostateczny. Ale też czasem nieprawdziwy, ale jak dobrze pamiętasz, że te filmy, których nie pamiętasz, to były najwyraźniej niewarte pamiętania.
Albo jesteś stary i masz dziury w głowie.
Tak może być. Tak może być też.
No, ale więc... wydarzy się kontynuacja, mnie to cieszy, zobaczymy jaka ona będzie.
A powiem, ja mogę ci opowiedzieć o filmie, o którym...
No właśnie,
którym zapewne
jestem ciekaw tej twojej opowieści.
Będę przez lata pamiętał. Proszę Państwa, byłem na pokazie przedpremierowym filmu Civil War. To jest najnowszy film Alexa Garlanda. Alex Garland znany z takiego, no przed serialu Devs, fantastycznego. No ja w ogóle uwielbiam Alexa Garlanda. I to jest film o pogrążonych w wojnie domowej w Stanach Zjednoczonych i o grupce dziennikarzy, którzy ruszają do Waszyngtonu, żeby spróbować z prezydentem, który no trochę jest w takiej oblężonej sytuacji, przeprowadzić wywiad. I muszę przyznać, że jest to niezwykły film. Niezwykły, absolutnie fantastyczne kino. Co najważniejsze, jest to film, który jest przygodowym kinem drogi, a nie thrillerem politycznym, który by się zdawało po zwiastunach i po różnych informacjach. No ale ta przygoda często wiąże się z tym, że reżyser skupia się bardzo mocno na tym horrorze wojny. Że te przygody, które dziennikarze przeżywają i ta podróż jest no bardzo naznaczona tym, czym rzeczywiście wojna jest. I to jest bardzo ciekawa rzecz. Tam jest taka scena, gdzie bohaterowie jadą sobie samochodem i nagle ktoś do nich strzela. I oni chowają ten samochód za jakąś taką prowizoryczną, taką, tak, że tam jest taki jakiś jarmark. I zauważyłem, że obok nich jest dwóch żołnierzy, nie? Znaczy jakiś snajper i obok jego kolega, którzy tam właśnie patrzą do budynku, z którego ktoś do nich strzelał. Jeden z dziennikarzy pyta się, co tu się dzieje? Wy jesteście z jednej strony konfliktu, czy od prezydenta jesteście? A oni mówią tak, czy ty jesteś upośledzony? A on, nie rozumiem. A nie widzisz, co tu się dzieje? A on, z której strony jesteście? A oni mówią, z jakiej strony? My jesteśmy tutaj, ponieważ ten typ chce nas zabić. A on, a jako, że on chce nas zabić, to my chcemy zabić jego. O to tu tylko chodzi. Nic innego, nie ma żadnej strony.
No.
I no, muszę przyznać, że ogromne wrażenie zrobił na mnie ten film. Jeszcze to, jak jest zrobiony, bo jest, ma fantastyczne zdjęcia. Aktorsko stawiam, że Wagner Moura, być może on się tak nazywa, z Brazylii, taki aktor
Wagner,
z...
Wagner Moura.
On grał w, Boże, ten o Pablo Escobarze serialu. No, stawiam, że będzie miał nominację do Oscara. W Narkosie, tak. Fantastyczna rola. To też jak ten film jest... to jest film o fotoreporterach. O grupie dziennikarzy, w tym dwóch dziennikarzy i dwójka fotoreporterek. I jest też niesamowicie dobrze pod tym względem zrobione. Mało jest takich filmów. Ja byłem fotoreporterem przez lata i to bardzo dawno temu. I po prostu widzę, jak to jest trafnie tam pokazane. Jak ktoś z Państwa byłby zainteresowany dłuższą pogadanką o tym filmie, to byłem gościnnie w podcaście, właściwie na YouTubie, no ale zrobiliśmy podcast z panem Pawłem Szrubą na kanale Immersja. I przez godzinkę sobie rozmawialiśmy o tym filmie bezspoilerowo, więc raczej nie, o pewnych rzeczach tam rozmawiamy, ale to odsyłam. No prawie godzina rozmowy, jako że to jest o wojnie i o pewnego rodzaju zniszczeniu, o strachu, to nagraliśmy ten podcast w Łodzi.
Okej, okay. Bardzo, bardzo tak, rozumiem. Rozumiem aluzję. To dobre informacje, bo ja też miałem na radarze ten film od dłuższego czasu, w zasadzie to nawet się wahałem, czy nie pojechać do Warszawy, bo ty w Warszawie to oglądałeś, nie?
Tak, w Warszawie, w IMAX-ie, jeszcze jak będzie normalnie w kinach, bo on wchodzi... 12
marcu,
kwietnia?
Gdzieś, nie, w kwietniu.
12 kwietnia do kin, to na pewno jeszcze raz sobie pójdę, ale do normalnego kina. Mhm. Chcę zobaczyć jakby, czy to jest taki case, że trzeba w IMAX-ie. Bardzo ważną częścią tego filmu jest sound design, więc na pewno IMAX to robi dobrze i głośno.
Okej, no to cieszę się, bo te pierwsze raporty z tego filmu były właśnie takie pozytywne, co mnie zaskoczyło, bo też zanim ten film kiedykolwiek został zaprezentowany, to były takie obawy, że on jest politycznie usytuowany po jednej ze stron i nikt do końca nie wiedział po której, ale nie potwierdzasz tych takich błędnych założeń.
Nie, raczej wszystkim się tam dostaje. No to taki film, który pokazuje, że no, w czasie wojny to...
Tak, to nie ma stron.
No trochę tak. Trochę tak, ale z drugiej strony, że po prostu, no, że z ludzi wychodzi najgorsze. Z każdej strony. A Plemons, który jest na zwiastunie tego filmu, ma tam, to też jest ciekawe, bo o tym rozmawialiśmy też a propos Duny, on tam ma 5-minutowy występ. I ta scena wręcz, muszę powiedzieć, że ustanawia ten... że fantastycznie gra. Czy to jest za krótka rola do jakichkolwiek nagród?
Ale kto? Powiedz, kto?
Jesse Plemons.
To nawet tu nie jest wymieniony na liście.
Nie, no musi być na samym dole. Na film. Nie wiem, czy ty przez Filmweb sprawdzasz?
Nie. Na IMDb ja sobie zawsze sprawdzam.
Jesse Plemons jest taki dość charakterystyczny aktor. Nick Offerman gra tam prezydenta.
Tak, wiem. To też mnie zaskoczyło. Ja go
też jego tam jest go 5 minut. No, to. Ale okay. To też jest tak, że do nawet małej roli ktoś, komu zależy na kinie, jakby rozumie, to wie, że musi mieć bardzo dobrego aktora do każdej roli.
Aha, to ten facet już kojarzy go. No,
i on tam jest, może tam jest taka scena, to nie jest jakiś specjalny spoiler, ale jakby ktoś bardzo był wrażliwy, to no, ostrzegam od razu, że on jest tam takim ultranacjonalistą i robi tam... I tam pyta się naszych bohaterów, skąd oni są, i pyta się tej dziewczyny, no, głównej bohaterki, skąd ona jest. I ona tam mówi, że z jakiegoś stanu, już nie pamiętam kogo, z jakiegoś stanu. On mówi, tak, z tego stanu jest takie powiedzenie, że ten, od tego stanu wszystko się zaczyna. Dlaczego tak jest? I ona taka przerażona, nie? No bo typ z bronią tak pyta, robi test na bycie Amerykanką, nie? I ona mówi, nie wiem. A on, no okej, okay, to jest odpowiedź, którą by dał Amerykanin, okej.
Okay. Ja cię kręcę.
Jest takie złoto w tym filmie, no. Więc, no, świetny film. No, muszę nie sądziłem, że to będzie... Kurde, no... Ciężko mi mówić, że to jest akcyjniak, który mówi o koszmarze wojny, ale to jest kino akcji. To jest kino akcji, to jest taki, jak mówię, no, przygodowy film akcji. Mm. O strasznych rzeczach i on jest bardzo brutalny i też no, tam rzeczy się dzieją, że tak powiem. Ale absolutnie polecam. Absolutnie polecam. Ja na pewno sobie drugi raz pójdę do kina, bo no, to jest, powiem, że mamy w tym, kończy się pierwszy kwartał i mamy takie naprawdę dwa bardzo mocne filmy amerykańskie.
No to jest dobra informacja. Właśnie to chciałem powiedzieć, że zważywszy na ostatnie średnie sukcesy filmów takich wielkich, dużych, wielkoekranowych, to ten rok się nie zapowiadał zbyt dobrze, no ale Dune, no wszyscy na Dune liczyli. Mhm. A tu się nagle okazuje chwilę później kolejny film, który też zwraca uwagę. No dobrze, to dobrze. Ja też jestem za tym, żeby dobre filmy powstawały. Mimo, tak, że jeszcze... za kinem nie przepadam, to jednak...
No, ale to wiesz, no to sobie nie pójdziesz do kina, to sobie najwyżej obejrzysz.
Ale na to pójdę do kina, to jest rzecz, którą warto obejrzeć. No,
może sobie zrobimy odcinek o tym, bo to też może być ciekawe.
Ale to chyba po świętach zrobimy dopiero. Bo...
Tak, nie, no 12 to mocno po świętach, bo święta, tak. Proszę Państwa, już w poniedziałek nie będzie podcastu, bo będą święta, więc wszystkiego najlepszego, z wesołego zajączka. Czy u Ciebie ktoś robi się prezenty na święta?
Nie.
Wielkanocne?
No wiesz, tam jakieś takie jajkowe rzeczy się, tam chyba jakieś jajka się rozrzuca, żeby dzieci pozbierały w ogródku.
No taki amerykański zwyczaj ten.
No tak, tak, to prawda.
Obcą, ale mamy... obcą cywilizację tu sprowadzasz na naszą czystą polską ziemię?
Wiesz, no to dzieciaki mają trochę przyjemności z tego, bo moja córka ma 6 lat, mój syn mojego siostrzeńca ma tam chyba 4, bo 5 aktualnie i to będą się doskonale pewnie czuć ze sobą. Więc no dla nich przede wszystkim się robi takie rzeczy. Ja raczej żadnego jajka nie znajdę.
No właśnie, ja też czasami słyszę takie, że prezent tam od zajączka czy coś, to tak mówię. Ale to rzeczywiście nie może dzieciom jakieś tam, wiesz, słodycze czy... Tak, my mieszkaliśmy w jeziorze i jak jedliśmy gruz, to byliśmy zadowoleni.
Niekoniecznie. Jak radłem z tego koszyczka, w tym koszyczku, co się chrzciło tam tą palmą, nikt nie zwracał uwagi. Tam też były czekoladki, to ja zawsze wykradałem te czekoladki. I to
się nazywa poświęcenie koszyczka.
Tak, to się poświęcenie koszyczka. I ja też się poświęcałem. Wyjadałem wszystkie czekoladki.
Tak? Ja to jak byłem młody, to raczej bym się połasił na kiełbasę, ale... A nie na... No,
ja my mieliśmy rodziny na wsi, to kiełbasa była dostępna.
To
i to nie tylko na kartki, no.
To prawda.
Inny świat.
Proszę Państwa, jeszcze raz zapraszam do podcastu, którego nagraliśmy z Pawłem Szrubą. Przywiozłem nasz sprzęt wyjazdowy, mikrofony i ten mikser. Super się to sprawdziło. I tam pogadaliśmy sobie trochę, absolutnie trochę więcej.
No i proszę Państwa, tak upłynął nam te parę dni i pogadamy sobie dzisiaj o czymś, co w zasadzie jest trochę w trakcie, bo informacje na ten temat się ujawniają powolutku. Gra Judas od twórców Bioshocka. Za tym projektem stoi Ken Levine, chyba tak się wymawia jego nazwisko. Bardzo sympatyczny facet i pewnie będziemy mieli do powiedzenia co nieco na ten temat. Muszę przyznać, że przeszukiwałem dzisiaj internety, żeby znaleźć jakiś dłuższy gameplay i nie znalazłem. Natomiast wczoraj 3 godziny poświęciłem na przesłuchanie całego wywiadu z jego udziałem. Taki kanał, który jest jednym z moich ulubionych kanałów zajmujących się gamingiem, czyli Skillab, przeprowadził ten wywiad i to była super ciekawa rozmowa, niezwykle fajne wejrzenie w to, w jaki sposób pracuje umysł dewelopera, skąd się w ogóle biorą pomysły i jak ten konkretny pomysł został zrealizowany. Więc myślę, że będę miał co nieco do powiedzenia. Ty miałeś okazję obejrzeć coś z gameplayów, czy jakiś taki dłuższy materiał wideo?
Wiesz co, ja czytałem artykuły o tym i obejrzałem sobie to, co Jeff Keighley robił, bo proszę państwa, ja byłem od razu praktycznie po streamie w poniedziałek, pojechałem do tej Warszawy i wróciłem wczoraj. Praktycznie przed pierwszą byłem w domu, więc nie ogarnąłem w szczególności, że mamy drugi bardzo ciekawy jeszcze temacik. Ja tylko dam taką informację, że Judah to jest gra, która została pierwsza zgłoszona w 2022 roku na The Game Awards. Twórcy, tak styl graficzny, gameplay wskazywał, że to jest Bioshock w kosmosie. Ale Ken Levine mówił, że fabuła będzie tam, że gracz będzie mógł sobie układać tą fabułę trochę jak klocki Lego, a sama gra ma być idealna do wielokrotnego. I teraz wybrani dziennikarze mogli sobie pograć parę godzin. Większość mówi, że grała około 5 godzin. I część z nich podzieliła się wrażeniami. Ja tylko przypomnę, że już że niedawno była taka informacja, że ta gra wyjdzie najpóźniej w marcu 2025. I z tych gameplay nowych, które zostały nam pokazane, to muszę przyznać, że nie zachwyca ta gra graficznie.
Tak, nie jest jakaś poruszająca, to prawda. Chociaż muszę przyznać, że jak się są takie zbliżenia, jest takie jedno nagranie, gdzie dziewczyna rysuje coś sprayem na ścianie, to muszę przyznać, że to wygląda dosyć interesująco. Jeżeli chodzi o grafikę, to Ken Levine także opowiadał o tym i jakby z jego perspektywy to jest taka rzecz, którą usłyszał jakiś czas temu i cały czas w swoich projektach stara się trzymać ten pomysł na grafikę. Grafika, żeby była ponadczasowa, nie może być realistyczna. Więc on zmierza w stronę jakiegoś konkretnego stylu. Te postacie są przerysowane po to właśnie, żeby one dłużej były żeby wyglądały dłużej dobrze.
Ja wiem, że zawsze art style w jakiś sposób ratuje, ale nie zmienia to faktu, że nawet jak na art style, no to trochę wygląda jak po prostu zeszła generacja. No.
Może masz rację. Tam te tekstury są takie dosyć płaskie. Wydaje się, że poligonów jest odrobinę mniej niż we współczesnych grach. Natomiast też nie przyglądałem się temu super uważnie, raczej przysłuchiwałem się temu, co opowiadał. Wydaje mi się, że oczywiście można mieć zawsze uwagi odnośnie grafiki. I obaj doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że ostatecznie to, jak ta grafika będzie działała i jak cała opowieść zostanie poprowadzona, jest dużo ważniejsze, bo się może okazać, że grafika zupełnie jest nieistotna, ale tak, warto zwrócić uwagę na to, że to nie tak jest takie super next generacyjne spojrzenie na grę.
Tak jak zawsze trochę się z tego śmiejemy, że może fabuła uratuje tą grę. Tak tutaj rzeczywiście może się to wydarzyć, no bo mamy twórcę, który odpowiada za Bioshocki.
Tak jest. I to powiedziałbym, że uratowanie tego, to okej, może nie trzeba będzie nic ratować. I to tam jest wiele niezwykle ciekawych rzeczy, które zostały opowiedziane o tej grze. I pewnie sobie to wypunktujemy i dokładnie opiszemy. Pewnie masz przygotowane jakieś listę rzeczy, o których chciałbyś pogadać. Ja też wypisałem tutaj kilka rzeczy, o których chciałbym opowiedzieć.
Wiesz co, dla mnie najbardziej interesujące to, że tam mamy takich trzech bohaterów niezależnych, którzy razem z nami przeżywają tą przygodę i w czasie rzeczywistym reagują na nasze poczynania, a także, jako że to jest gra, w której jest to jakiś model rogalika, więc jak umieramy, to się odradzamy na nowo bez pamięci. On tam zresztą mówi, że za każdym razem jest ta amnezja. Te NPC pamiętają wszystko po tej śmierci, no i reagują. I tam jest taki przykład, że na przykład, że bohater, że ten NPC, z którym mało spędzaliśmy czasu w poprzednich grach, to teraz nie chce coś dla nas zrobić, bo jest obrażony, że go ignorowaliśmy.
Tak, ja to też sobie wypisałem właśnie z wypowiedzi dewelopera na ten temat, że tam są trzy postacie i każda z nich reprezentuje jakby oddzielną frakcję i wykonujemy dla nich zadania, poznajemy ich historię, dostajemy dzięki temu kolejne zadania. Im więcej wykonamy zadań do bohatera, tym on bardziej ma do nas zaufanie, ale przez to, że wykonujemy zadania dla jednego z bohaterów, to wzbudzamy nieufność pozostałych. Więc trzeba tam bardzo ostrożnie lawirować między tymi relacjami. Jakby niezależnie od tego, czy tam zginiemy po drodze i się odrodzimy, czy nie, to te postacie nie do końca mogą być zadowolone z tego, żeśmy wykonywali zadania dla innych osób. No i ta konstrukcja też jakby jasno określa to, że nie jesteśmy w stanie zadowolić każdego z tych bohaterów. Pewnie jeżeli będziemy w stanie ukończyć przygodę z sympatią jednego tylko z nich, to już będzie coś. Nie sądzę, żeby dwójkę nawet się dało zaspokoić, powiedziałbym. Ale to pokazuje, znaczy to powoduje, że gra może być przechodzona na wiele sposobów i możemy uzyskiwać dodatkowe efekty. Taki punkt, przy którym chciałbym się tutaj zatrzymać, myślę, że on jest sensowny, to proceduralność tej gry. Bo w normalnych warunkach właściwie jesteśmy w takiej sytuacji, że proceduralność, kiedy usłyszymy to stwierdzenie w grze, to nam się kojarzą najgorsze momenty No Man's Sky. I to nie jest do końca dobra rzecz, bo to sugeruje, że gra jest generowana przez jakiś proces, przez jakąś sztuczną inteligencję, a nie przez człowieka, że nie została zbudowana z człowieka, przez człowieka. I też specjalnie przysłuchiwałem się tych momentów, kiedy Ken Levine opowiadał o tym i wypisałem sobie takie rzeczy, że gra jest generowana proceduralnie, ale system jest na tyle przemyślany, że pozostawia wrażenie sprawnie przemyślanej kampanii. To jest jedno zdanie, natomiast druga rzecz, i to już są takie dalsze wnioski, proceduralność nie jest dosłowna. Gra ma wbudowaną gigantyczną ilość zaprojektowanego wcześniej kontentu i dobiera go do aktualnej sytuacji. Czyli to, co jest proceduralne, to nie same przygody, to nie są jakieś takie powtarzalne questy, tam idź, przynieś, zanieś, tylko proceduralne jest to, jakie zadania wam gra dobierze w danym momencie, który fragment przygody wam przedstawi i to jest system, który jest przemyślany bardzo, bardzo dokładnie. I to są te klocki Lego, o których Ken Levine opowiadał chyba na swoim wykładzie na GDC w 2020 albo w 2022 roku. To była taka jakby w kontekście klocków Lego dużo się mówi o konstrukcji tej przygody. To był znany wykład. Ja pamiętam, że ktoś mi o nim opowiadał, wyleciał mi z głowy, potem po jakimś czasie teraz to do mnie wróciło. Więc to jest taki specyficzny sposób na budowanie gry i ten sposób nie wynika z widzimisię. Ken Levine opowiadał także o swoich poprzednich projektach, o swoich poprzednich Bioshockach. I mówił, że bardzo brakowało tam pełnej dowolności albo takiego nietypowego zachowania NPC-tów. W poprzedniej grze, czyli Bioshock Infinite, tam była ta dziewczyna, która towarzyszyła naszemu bohaterowi. Ja nie pamiętam, jak ona ma na imię. Natomiast grając w tę grę, Levine mówił, że chciałby znaleźć się w takiej sytuacji, kiedy zachowanie naszego głównego bohatera dochodzi do takiego momentu, że nasza koleżanka, która z nami podróżuje, ta dziewczyna, mówi, nie, już z tobą więcej nie idę. Źle postępujesz, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego i odchodzi. Od tego momentu nasz bohater sobie radzi sam i w oparciu o ten pomysł planował zbudować kolejną grę. Że każda sytuacja może mieć miejsce, wszystko może się wydarzyć, a mimo to nie ogranicza to naszych możliwości dojścia do finału. Więc taki jest pomysł i to brzmi bardzo ambitnie, niezwykle ciekawie. Oczywiście o ile się te ambicje da zrealizować, bo to jest taki projekt, o którym żeśmy już chyba mówili wtedy, kiedy był prezentowany pierwszy raz w 2022 roku, że to może się udać, ale może się totalnie spotkać z niezrozumieniem ze strony graczy. I żeby trochę zweryfikować te swoje pomysły, to na tej prezentacji pięciogodzinnej Levine posadził dziennikarzy przed komputerami praktycznie na dzień dobry. On im powiedział, że witamy bardzo serdecznie na tej prezentacji, znaczy nie on, ktoś kto prowadził to. To witamy serdecznie na prezentacji, tu są komputery, proszę siadajcie i grajcie. Żeby sprawdzić na ile człowiek, który pierwszy raz podejdzie do tego świata, bez jakichś wyjaśnień, bez jakichś opowieści, będzie w stanie ten świat zrozumieć i będzie się w stanie po nim sprawnie poruszać. I z tego co mówili dziennikarze, przynajmniej tutaj w tym wywiadzie, który ja słyszałem, no to zdają się być zadowoleni. Oczywiście tam zawsze są takie informacje, które są znaczące, że po 5 godzinach, czy ten świat nadal będzie się sprawdzał, czy nadal będzie zbudowany sensownie, jakie to będzie miało zakończenie, jaki to będzie finał, to trudno jeszcze powiedzieć. Ale te pierwsze 5 godzin zostało przyjętych dosyć poprawnie. Nie widziałem tam jakichś zarzutów na temat tej gry. Raczej chyba
przyjęcie pozytywnie nastawienie. Pozytywne, tak.
Tak, więc chyba na plus jest to wszystko.
No zobaczymy, no to samo, wiesz, no masz... Ja nie wiem, czy samo generowanie proceduralne jest po prostu źle odbierane, no bo masz takie, które jest w Minecrafcie, które jest super. Nie?
Okay.
No i masz różne inne, które niekoniecznie są super. No ale też prawda jest taka, że im więcej rzeczy włożysz tam, takie, które są przemyślane, które łączą się ze sobą sensownie, i tylko to mówiłeś o tym, czy to jest do zrealizowania. To jest przede wszystkim bardzo dużo pracy. Przy tym. Tak, bardzo, bardzo dużo pracy, takiej ludzkiej po prostu, nie wiem, pisania, przewidywania, tworzenia nie dwóch opcji wyboru, tylko tych rzeczy, które mogą się wylosować po jednym wydarzeniu, na przykład 100, tak, żeby to miało sens. I to jest po prostu, no jak ja o tym czytałem, to mówię, kurczę, to tam jest ten problem i tam jest bardzo, bardzo dużo roboty. Znaczy, to nie jest tak, że ty sobie tam wymyślisz i napiszesz, tylko to są rzeczy, które wymagają pracy, wymagają ogromnej ilości testowania, żeby te wszystkie klocki się zazębiały, ale też systemu, który z góry musi być nałożony, żeby nie tworzyć bezsensownych rzeczy, nie? Że to prawda. Jest bardzo... Wrażenie mam, że ta gra jest bardzo skomplikowana po prostu w produkcji.
Tak, no zgadza się. Zresztą nie bez powodu pracowano nad nią 10 lat, no bo Bioshock Infinite wyszedł w 2013 roku.
No tak, ale tam był taki, że on tam 10 lat pracował nad konceptem, ale co to tak naprawdę znaczy, to...
Oczywiście, no tego nie wiemy. Natomiast też w czasie wywiadu pytały pytanie, jak to się udało, bo to chyba Take-Two jest wydawcą tego projektu. Jak się udało tych wszystkich garniaków z zarządu skłonić do tego, żeby wspierali ten projekt przez tak długi czas, bo to jednak ten okres projektowania jest wyjątkowo długi. I on powiedział, że no w zasadzie udało się przekonać ich do tego pomysłu. I on na początku zapowiedział, że to będzie długi projekt, natomiast gdyby usłyszał, kiedy zaczynał, że będzie projektował to 10 lat, to by się popłakał już wtedy. Także masz rację, to była ogromna ilość pracy i ona wymagała dużo czasu. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, ponieważ to, w jaki sposób ta gra została, jakie są podstawy, od czego wyszedł deweloper, to jest coś, co mnie zaskoczyło. To jest coś, czego się nie spodziewałem, ponieważ cały ten projekt gry zaczął się od stworzenia głównej postaci. I deweloper Ken Levine opowiadał o tym, że wymyślił sobie taką bohaterkę, która... czy to był jakiś cytat, czy to coś, co mu przyszło do głowy podczas biegania, że to jest taka osoba, która jeżeli ma do wyboru pójść do restauracji albo skorzystać z maszyny, która podaje jedzenie, to skorzysta z maszyny, ponieważ nie czuje się do końca dobrze w towarzystwie ludzi. I to jest oczywiście, no tam ma przełożenie potem na tą grę. I grę zbudowano wokół takiej postaci, wokół, do jakiego świata można tą postać włożyć. I wszystko zostało ubudowane wokół tej postaci, więc gdyby ktoś sobie zadawał pytanie, dlaczego ta postać jest taka, jaka jest, czy jakie decyzje wpłynęły na to, że to jest kobieta, no to jest od podstaw. Wszystko to, co zostało zbudowane wokół niej, jest dodatkiem. Ona jest postacią ważną i znaczącą w tym świecie i wszystko dookoła odbywa się wokół niej. Więc to jest w ogóle interesująca koncepcja. Pamiętam, żeśmy rozmawiali chyba w odniesieniu do Enshrouded, że jak ważna jest budowa świata, zaczynając od konstrukcji tego świata, żeby on był zróżnicowany, żeby był ciekawy. Tutaj podejście jest zupełnie inne, że zaczyna się od postaci i potem buduje się świat wokół niej. Więc jestem też bardzo ciekaw, jak to podejście wpłynie w ogóle na grę, jak my będziemy ją odczuwali, patrząc z naszej perspektywy. Bardzo mnie interesuje ta rogalikowa część tej gry, czyli to, że giniemy i potem wracamy. Wspominali też deweloperzy o rozwoju postaci. To może Państwa zainteresować, ponieważ ten rozwój postaci następuje. Natomiast rozwój postaci zupełnie nie jest rozpisywany na statystyki. To nie jest tak, że mamy drzewko talentów i dobieramy sobie kolejne talenty, tylko wszystko jest dla nas pewną niespodzianką, że ta proceduralność dostarcza nam zadań i na zakończenie tych zadań możemy dostać specyficzny sprzęt albo specyficzną umiejętność, którą nasza postać się posługuje. Na przykład jeżeli będziemy bardzo często wybierali drogę skradankową do rozwiązywania problemów, to możemy dostać misję, w której nagrodą będzie peleryna niewidka, która sprawi, że będziemy niewidzialni i będziemy mogli więcej wykonywać zadań tego typu. Jeżeli często się skradamy, to gra stawia nam coraz wyższe wyzwania na tym kierunku skradania się. Na tym polega ta proceduralność, że gra analizuje to, w jaki sposób my podchodzimy do zadań i stara się nam stawiać te poprzeczki, podnosić coraz wyżej, ale też dostarczać nagród w zależności od tego, jaki styl wybierzemy. Więc teoretycznie to drzewko talentów jest, ale ono nie widzimy go na dzień dobry, tylko jest to dla nas za każdym razem niespodzianka. I jak przechodzimy grę w innym stylu, to będziemy mieli inne niespodzianki. Cała ta konstrukcja została tak przemyślana. Na ile to będzie regrywalne, no to zobaczymy, bo aż naprawdę trudno mi sobie wyobrazić taki model, w którym jest nieskończenie dużo możliwości. To nie może być aż tak. Ale jest to niewątpliwie innowacja i jest to bardzo ciekawy plan. Pytanie, czy się go uda zrealizować.
No,
i potem co...
Tak, no. Zobaczymy.
Tak, to jest zawsze to, ale to jest też tak, czasami słuchasz deweloperów, słuchasz człowieka, który siedział nad tym projektem przez wiele, wiele lat i myślisz sobie, kurde, ten facet sprawia wrażenie szczerego. To widać, że to są jego przemyślenia, że opowiada od serca. To nie jest żadna gwarancja, że on to zrobi dobrze ostatecznie, ale można mieć przynajmniej nadzieję, że ambitnie podszedł do tego projektu i on jest taki, jaki jest, ponieważ tak był przemyślany i taką miał potrzebę ten twórca. I to się czuje jakby z tych rozmów. Jest jeszcze jedna z ciekawych rzeczy, które trochę zdają się wyjaśniać, dlaczego projekt tak długo trwa. Ken Levine powiedział w wywiadzie, że on strasznie dużo gra w różne gry. Że jego lista gier na Steamie jest ogromna i cały czas czerpie pełnymi garściami z tych gier, cały czas wpadają mu do głowy nowe pomysły, które znajdują swoje odzwierciedlenie w grze. I to jest, no, bardzo dobrze. Ja bardzo się cieszę, że deweloperzy grają w gry, bo dzięki temu mają szansę, żeby zapoznać się z tym, co inni gracze lubią, co konkurencja ma do zaoferowania. No ale też z drugiej strony musi to strasznie wpływać na proces tworzenia gry, bo cały czas masz nowe pomysły, cały czas spróbujesz je zaimplementować, no i też ile masz czasu na projektowanie, skoro grasz. No ale też mówił, że to tak wygląda jego życie, że on się zajmuje tylko grami i tylko projektowaniem gier. Bardzo jest z tego powodu szczęśliwy. Więc tam wszystkie znaki na niebie i ziemi świadczą o tym, że to może powstać całkiem zacny projekt, ale czas pokaże. Tak czy inaczej, no warto. Czekajmy. Warto obserwować, proszę państwa.
No mam nadzieję, że będzie jakieś demo, albo że my na przykład będziemy mogli ograć. Stawiam, że no jeżeli w tym momencie zaczyna się kampania marketingowa, bo no to takie zaproszenie dziennikarzy na playtesty to zwykle to jest, no to może na Summer of Games dostaniemy datę premiery i zobaczymy, no jak to będzie. No jest to na pewno bardzo oryginalny koncept na grę i no poczekajmy, aż dostaniemy w swoje ręce ten produkt.
Jak najbardziej. Ja oczywiście jestem zachwycony, ale bardziej tym, kim jest ten Ken Levine i co mówi o swoim projekcie, natomiast sam projekt to jeszcze chciałbym być zachwycony nim, ale trudno powiedzieć. Ja też się boję takich trochę innowacyjnych pomysłów. Może się okazać, że one się zupełnie nie przyjmą i zupełnie nie zadziałają. Ale to, jak mówi Borys, czas pokaże.
Jak widzisz, dziennikarze, ci, którzy grali, zadowoleni są. Więc zobaczymy. Proszę państwa, w wywiadzie dla Polygona, wywiad był zrobiony podczas GDC, Phil Spencer powiedział, że widziałby na Xboxie sklepy Epica czy itch.io. To jest taki, nie wiem, czy wielu z państwa wie, to jest taki sklep z takimi srogimi indykami, tak muszę to powiedzieć. Sporo jest tam takich dziwacznych gier. Ja znam ten sklep też z tego, że tam czasami ludzie wrzucają, że to właściwie była taka strona do publikacji swoich gier albo takich testowych gier z dżemów. No to raczej z tego bardziej kojarzę. Ja kiedyś kupiłem jakiegoś bundla i tam było chyba z 1000 gier na tym. Więc mam srogą bibliotekę, nie korzystam w ogóle. Więc powiedział, że widziałby takie sklepy jak właśnie Epic. Nie powiedział nic bezpośrednio w tym wywiadzie o Steamie, no ale powiedział, że inne też, więc jakby mówimy tutaj o pewnego rodzaju otwartości. Porównał konsolę do Windowsa, gdzie w Windowsie możesz sobie dowolny launcher czy sklep instalować i to jest lepsze dla gracza. Dodał też, że zamknięte ekosystemy konsol powodują mniejsze zainteresowanie nimi. I muszę przyznać, że jak usłyszałem to w pierwszej kolejności, pomyślałem, super pomysł, a potem takie, ej, to chyba jest bullshit. I to taki straszliwy, kolejny od Phila Spencera, który jeszcze niedawno mówił, że Game Pass będzie wszędzie, gdzie tylko będziemy mogli być. A okazało się, że po prostu, że tam, gdzie im się tylko bardzo opłaca, chcą być. Więc dalej czekamy na Game Passa na Linuxa, no bo na Steam Decku nie ma, nie?
Wiesz, to jest takie, pozwól, że ci przerwę tak na szybko, to jest takie odwrócenie polityki. Wcześniej mówił, my będziemy wszędzie, a teraz się okazuje, że wszyscy są u nas. Wiesz, taki sposób patrzenia.
Znaczy,
na to.
Ta idea, żeby na Xboxie, żeby Xbox otworzyć, to jest fajna. Chociaż ja, okej, wydaje się spoko, że po prostu masz aplikację Epica czy Steama. Steam jest przygotowany do pełnej obsługi kontrolerem, no jest Steam Deck, nie? Więc nie ma tutaj problemu, można robić zakupy, można wszystko działać, instalować i kombinować padem. To jest już przygotowane, to jest gotowe. Ale zastanawiam się, to czemu na przykład nie otworzą Xboxa i nie zrobią dual boota, że będziesz mógł sobie tam, nie wiem, no nawet Linuxa zainstalować albo Windowsa. No to architektura nie jest to tak abstrakcyjna, żeby tam to nie działało. Mówię to jest jako perspektywy laika, być może nie mam takiej możliwości, ale no takie otwarcie byłoby naprawdę otwarciem konsoli na gracza, nie tylko takim mydleniem oczu trochę, bo ciekawa rzecz też się wydarzyła na GDC. Zanim zaczniemy sobie jeszcze dalej rozmawiać o tym, w jaki sposób na przykład takim otwarciem Xbox miałby zyskać cokolwiek, to w nowym podcaście Game Industry Biz szef serwisu wyjaśnił, że podczas Game Developer Conference usłyszał, że spłaszczona sprzedaż sprzętu Xbox w Europie sprawiła, że niektóre firmy zaczęły zastanawiać się, jaki jest sens dalszego wspierania marki Microsoftu i jej różnych konsol, no ze względu na spadającą publiczność i brak tego wzrostu, że tam wręcz były anonimowe słowa jakiegoś wydawcy, który mówił, że on po ostatniej grze, którą wydał na Xboxa, właściwie nie wie, po co ją wydawał i po co ją aktualizują, bo to że jest po prostu mało sprzedaż, nie? W szczególności okay. W Europie. Oczywiście to nie jest potwierdzone. Też często, jeżeli mówimy o sprzedaży gier, to nie ma tego podziału na platformy.
Nie ma. Ja też w obliczu tego, co tutaj czytałeś, to ostatnie zdanie, ja mam takie wrażenie, chyba to już powinno nam się nasunąć jakiś czas temu i być może nawet żeśmy trochę o tym mówili, że i Phil Spencer i cały Xbox jakby nie mają spójnej wizji kierunku, w który chcą zmierzać.
Totalnie, tam jest jakiś chaos i próbują cokolwiek.
I teraz ja nie wiem, czy to jest takie rzucanie pomysłów na wiatr i patrzenie, jak ludzie zareagują, czy to już jest jakaś totalna, wiesz, rozwałka tam i każdy biega w inną stronę, jak kurczaki z poobcinanymi głowami, próbując coś ratować. Nie wiem ostatecznie, jakie decyzje zostaną podjęte. Oczywiście pomysł otwierania Xboxa na inne rzeczy wydaje mi się sensowny za każdym razem, kiedy mamy szerszą dostępność do czegoś. Od razu mi się przypomniała ta nakładka, która w Lenovo Legion Go jest w tym naszym handheldzie, bo jest taka, odpala się przy starcie Windowsa, można ją sobie ustawić i nie dostajecie Windowsa, tylko dostajecie taki sklep, dostajecie taki jakby iOS, nie iOS, może system operacyjny taki ich indywidualny. To jest nakładka, rzecz jasna, ale w której jest dostęp do Steama i do pozostałych klientów. I to mogłoby mieć sens na Xboxie, rzecz jasna, zwłaszcza na jakimś tam nowogeneracyjnym Xboxie, tylko po co, dlaczego, komu to potrzebne?
No, właśnie musimy sobie odpowiedzieć, bo jeżeli by pojawił się sklep Steam, jeszcze raz, my to nie mówimy o plotkach, tylko mówimy o tym, co powiedział Phil Spencer, nie? Jakby to jest bardzo ważne. Szef Xboxa, jeżeli pojawiłby się Steam, Epic, GOG, czy jakikolwiek inny sklep, to dlaczego ludzie mieliby kupić gry w sklepie Microsoftu na Xboxie?
No nie mają za bardzo podstaw, chyba że Game Pass będzie ich tak kręcił bardzo mocno, chyba że w Game Passie, ale, wiesz,
to jeszcze raz, zobacz. Xbox z czego zarabia? Zarabia z Game Passa i ma około 30% z każdej sprzedanej rzeczy w swoim ekosystemie. Czyli kupujesz grę, DLC czy mikropłatność, oni mają z tego swój procent. Jasne. I w momencie, kiedy ktoś kupiłby na Steamie, no to raczej by, patrząc na batalię Epica z Applem, no to nie wiem, czy Epic chciałby wejść i oddawać kolejne 30% Microsoftowi, więc nie raczej sądzę. Nikt by się nie zgodził na to, w szczególności, że oni mają ile teraz, 20 parę milionów sprzedaży konsol, więc to nie jest też taka, wiesz, znacząca rzecz, żeby oddawać takie duże zyski i dlaczego miałby tam Steam wchodzić? No jeżeli by Microsoft powiedział, wchodzicie i my od was nie bierzemy żadnych pieniędzy. No to jasne, nie? Tylko jaki ma biznes w tym Microsoft?
No właśnie, to jest... Już mówiliśmy o tym chaosie tam kompletnym, no bo jedyny biznes, jaki można dzięki temu uzyskać, to potencjalnie zwiększoną sprzedaż egzemplarzy konsol. Ale Phil Spencer wiele razy mówił, że im nie zależy na sprzedaży konsol, zależy na sprzedaży Game Passa. Więc dlatego z tych jego dziwnych informacji trudno wyciągnąć jakieś sensowne wnioski. Ja nie wiem, czy on jest taki zagubiony bardzo mocno. Czy to są takie sygnały wysyłane do konkurencji, żeby konkurencja była zagubiona? Bo Sony, mam wrażenie, też nie do końca wie, w którą stronę chce iść. I tam jest też sporo zamieszania. Cały ten rynek konsolowy w takiej dziwnej sytuacji się znalazł. A w obliczu tego wszystkiego Steam osiąga coraz lepsze wyniki. Zdaje się, że ostatnio był raport, który informował, że Steam pobił kolejny rekord jednocześnie zalogowanych graczy.
Kolejny swój rekord.
Tak, kolejny swój. To jest chyba 36 milionów przekroczyli. 36 milionów ileś, co jest szokującą wartością. Mhm. I na pewno te wszystkie konsole to patrzą na tego Steama z zazdrością ogromną, no bo to są gigantyczne ludzie, tam 120 milionów użytkowników jednoczesnych. To jest duży wynik i sporo osób wybiera Steama. I ten Steam tak, ja nie wiem, czy to... Zawsze należało go traktować jako konkurencję dla Microsoftu Sony, chociaż on operował w swojej własnej przestrzeni, trochę niezależnej od tych konsol wcześniej, ale no zdaje się być coraz silniejszy. Nie? Jeszcze jak ten Steam Deck wyszedł, no to ni stąd, ni zowąd Steam znalazł się na tym rynku konsol. Co prawda to jest konsola przenośna, mhm. ale stanowi tam znaczną siłę. Może to też jest jakiś
znaczna
sygnał
siła to jest za dużo powiedziane. Znaczna siła to jest Switch.
Nintendo. Tak. Zgadza się.
Steam Deck to jest tam, nie wiem, 2-3 miliony może, no nie jest to, nawet nie wiem
tak,
ile.
Ale to jest interesujący kierunek i
tak,
za tym kierunkiem poszli
kierunek,
też producenci.
To jest dobre słowo na to.
Za tym kierunkiem też poszli producenci innych handheldów. Mhm. Więc zdaje się, że to jest jakiś trend, który się utrzyma. No i Steam ma szansę w tym trendzie akurat przodować. No. Więc no, stanowi niewątpliwie konkurencję dla Xboxa i
tak,
dla Sony.
Więc ja zastanawiałem się, trochę popatrzyłem w internecie i w sumie pojawia się jedyna opcja, która miałaby jakikolwiek sens dla Microsoftu, to jest to, że sklepy mogą instalować, że sklepy są w Game Passie.
Okej, musisz mi wytłumaczyć to dokładnie.
Czyli no, tak jak masz konsolę, czy masz Game Passa, nie? To odpaliłeś w ogóle Xboxa kiedyś, czy nie?
Odpaliłem, jasne, że odpaliłem. Tak.
No to jak masz, wchodzisz sobie do osobnej zakładki Game Pass i tam masz gry, które możesz sobie pobrać. No i po prostu, zamiast w normalnym sklepie, żeby odpalić Steama, będziesz musiał mieć aktywnego Game Passa. W ten sposób to powiem.
Okej. No, rozumiem.
Że oni bardziej to wprowadzą do Game Passa
teraz
niż
że sklepy mają być w Game Passie. Tak. W porządku. To by miało sens.
Tak, i oni nie tracą na... Znaczy, czy tracą? No stawiam, że sprzedaż po prostu gier na Xboxie jeszcze bardziej spadnie przez to, no ale może wzrosnąć Game Pass.
Tak. I nie muszą zabierać 30% od Steama, czy tam 30% od Epica, no bo na tym Game Passie zarabiają
znaczy
coś
to
tam. Więc...
Ani się Steam, ani Epic na to po prostu nie zgodzi, nie?
Tak, to byłoby
to nie ma
sensu,
szans. Nie wyobrażam sobie takiego scenariusza, żeby Steam powiedział, dobra, to jeszcze my zarabiamy 30 i jeszcze wam dajemy 30, to nagle no, ceny gier o 30% na Xboxie w górę, no bez sensu.
Inna ale słuchaj, bo wspominałeś o tej Unii Europejskiej, o tych przepisach i konieczności.
Nie, jeszcze nie. No właśnie kolejna rzecz to jest to, że może być to po prostu podkładka pod to, co i tak pewnie będą musieli zrobić albo będą chcieli zrobić, bo może być tak jak iOS się musiał otworzyć w Unii Europejskiej na osobne sklepy, co i tak jest bardzo skomplikowane. Ja powiem szczerze, jeszcze tego do końca nie rozumiem, ale będę to testował na pewno. I może być też tak, że coś się dzieje, o czym my nie wiemy w takiej prawnej sferze i być może będzie taki sam los z konsolami jak i z iOS-em. Czyli wejdzie prawo i będą konsole musiały się otworzyć na zewnętrzne sklepy i Phil Spencer mówi, no dobra, jak będziemy musieli, to my się już teraz otworzymy, co to dla nas za różnica, tylko sobie PR zbijemy, zrobię wywiad i powiem, że my dla graczy wszystko, zysk nie jest najważniejszy, ważne, żebyście wy mieli wybór, nie?
Tak, można faktycznie coś na tym ugrać. Może wie coś więcej, albo właściwie mówi to prewencyjnie, a potem jak Unia Europejska coś wymyśli, to ostatecznie to wprowadzą w życie. Zastanawiam się, na ile to w ogóle jest realne, żeby konsole zostały zmuszone do tego, żeby się otworzyć na inne sklepy. To jest bardzo interesujące, z czymś takim nie mieliśmy do czynienia chyba do tej pory, że wyobrażasz sobie
iPhone,
na PlayStation Steama na przykład?
Znaczy, nie wiem jak to wygląda technicznie. Architektura niby jest ta sama. Różnice oczywiście są i to nie są tylko niuanse, tylko jak się rozmawia z ludźmi, którzy robią porty na różne gry, no to tam są konkretne różnice i konkretne problemy. No ale jeżeli praktycznie wszystkie gry chodzą świetnie na Linuxie przez Protona, to myślę, że da się to jakoś zrobić. Oczywiście mówię to z perspektywy laika i raczej i tak z boku patrzącego na to wszystko. Więc no, poczekamy na analizy, nie wiem, techników, którzy znają się na tym, wiedzą, jak to wygląda, jakby to mogło wyglądać. Mhm. Bo ja ci mogę powiedzieć tylko, wydaje mi się, ale nie wiem. Nie, no ale to nic nie znaczy.
Wiesz co, ja należałoby chyba powiedzieć, że jeżeli chcesz umieścić, trochę analogicznie, jeżeli chcesz umieścić w iOS-ie aplikację, to musisz się upewnić, że ta aplikacja to jest twoje zadanie, żeby się upewnić, że ta aplikacja na iOS-ie zadziała. Więc zakładam, że jeżeli coś miało takiego miałoby się pojawić w ekosystemie PlayStation, no to już jest po stronie Steama stworzenie takiej aplikacji, która tam będzie działała w ramach tego systemu.
Tak, po drugie
i
pamiętaj,
myślę, że
no,
jakby, no, technicznie to musi być do zrobienia, to może wymagać sporo pracy, ale może komuś się opłacić.
Znaczy mamy taką sytuację, że możesz uruchamiać na nie Windowsowym i nie, znaczy nie na Windowsowym systemie Steama i on ci mówi, na tym systemie chodzi tylko 10% gier. I tu mamy przykład, mamy macOS. Tam odpalasz sobie Steama i z mojej biblioteki, gdzie mam, nie wiem, 1700 gier, to mam 150 możliwych do uruchomienia. Tak. Mhm. Więc być może to też tak będzie wyglądało, że gra będzie musiała przejść po prostu w Sony, no to jest certyfikacja. Wiadomo, że oni absolutnie by nie przepuścili żadnego gniota, który technicznie nie działa i się wywala, a nie było takiego przykładu w historii? Nie był, nigdy? Więc, ale z drugiej strony, no bardzo podobne są te biblioteki gier na Xboxa, PlayStation i Steama. Wiadomo, że na Steamie jest raczej więcej gier, bo jest taniej, łatwiej tam się dostać, ale większość tych najpopularniejszych gier już mają wersję na konsolę.
To myślisz, że gdyby... Okej. Okay. Myślisz, że gdyby doszło do... Bo próbuję sobie wyobrazić, nie, w takiej sytuacji. Jeżeli Steam pojawia się na PlayStation, czyli ma jako aplikacja, ma certyfikację Sony, to czy każda gra, która jest uruchomiona poprzez sklep Steama, także musiałaby mieć certyfikację na PlayStation?
Wydaje mi się, że tak, że musiałaby mieć certyfikację. W takim wypadku, jeżeli jest w systemie Sony. Inaczej to wygląda, jeżeli ty jesteś w stanie na przykład zainstalować system Linuxa na konsoli, co by było super, muszę przyznać. To by było coś pięknego, absolutnie. Nawet jest taki, teraz ostatnio, ja już nie pamiętam, jak się nazywa tam jacyś ludzie bardzo mocno pracują nad Linuxem pod gry, który jest, no wiadomo, że to jakby Proton, nie? Ja mam na Lenovo Legion Go Bazite, to się nazywa, taka dystrybucja, ona fantastycznie działa i teraz, że w tym roku już będzie wypuszczona jakaś wersja tego Linuxa, oni tam powiedzieli, że wszystkie sklepy ogarną. Okay. Już w tej dystrybucji. Coś tam nawet przebąkiwali chyba o Game Passie, ale nie wiem, czy to jest w ogóle realne, żeby to było. No ale jakbyśmy pomyśleli, nie wiem, 10 lat temu, że we wszystkie gry ze Steama możesz sobie spokojnie odpalić na Linuxie, to też bym nie wierzył.
To prawda, ale to też jest krok w dobrą stronę, bo nawet jakby bawiąc się PC-tem, Windows jest całkiem zacnym systemem. Ja siedzę na 11 od jakiegoś czasu i wszystko mi chodzi bardzo dobrze, ale możliwość odpalenia sklepu i odpalenia gry kompletnie z pominięciem Windowsa i zastąpienie systemu operacyjnego czymś, co jest przeznaczone tylko i wyłącznie do odpalania gier, pewnie byłoby korzystniejsze dla wydajności. Więc to jest krok w dobrą stronę. Dużo się zmienia teraz w tej branży i zobaczymy, gdzie dobrniemy za parę lat, bo to jest też interesująca opcja.
Jestem interesująca...
ciekaw, gdzie Xbox dobrnie, bo teraz to w ogóle nie sposób zgadywać.
To jest interesująca opcja, ale też były plotki o handheldzie od Xboxa. No. Oni sami nie wykluczyli tego. No jeżeli, wyobraź sobie, teraz proszę Państwa, to jest wyobrażenie, że masz handhelda, który jest mocy Xbox Series S.
Okej. Okay.
Jest to możliwe?
Myślę, że spokojnie.
Myślę, że jest możliwe. Tak.
No, te handheldy, które my teraz mamy, raczej mają moc Series S.
Tak mi się wydaje, że to zbliżone to jest na pewno, więc taki Microsoft mógłby zrobić, gdzie takiego handhelda i wtedy rzeczywiście mogłoby mu się przydać, żeby zdobyć nowych graczy dostęp do Steama czy do innych sklepów.
Być może, ale to jest tak, to jest zdecydowanie tylko zgadywanie.
Ale tak jak mówię, że... ja tam nie czuję w ogóle biznesu za bardzo, więc jest to podejrzane dla mnie. że albo zarabialiby po prostu, jeżeli by to było tylko w Game Passie, ale strasznie by tracili na sprzedaży gier po prostu ze swojego sklepu, chyba że ta sprzedaż jest już tak dramatyczna, że już nic nie tracą.
No to być może tak jest. Wiesz, ten cały chaos, jeżeli analitycy Xboxa, analitycy Sony nie są w stanie teraz jakiejś zakreślić sensownej ścieżki, to znaczy, że tam jest, że bardzo dużo się dzieje w branży i bardzo dużo rzeczy się zmienia na bieżąco, co być może jest dobrą informacją. No to lubimy, jak się rzeczy dzieją, jak jest niezmiennie, to się wkrada stagnacja i znużenie. No a tutaj jest jeden wielki chaos. Jedyne miejsce, które chaosem nie jest przepełnione, to jest Steam, który się rozwija stale i ma jasno wytyczoną ścieżkę. Nie wprowadza jakichś tam drastycznych zmian, rozwija te swoje usługi w tym kierunku, którym od lat idą. I to się wydaje najbardziej sensowne. To jest najbardziej stabilna sytuacja w tej chwili, jeżeli chodzi o te firmy, które się tym zajmują. No zobaczymy. No tak czy inaczej jest, proszę Państwa, bałagan straszny i na pewno będzie o czym opowiadać.
No ciekawe to jest, że to jeszcze jakby to ktoś, wiesz, jakaś plotka była czy coś, ale to Phil Spencer powiedział, no to jest tak. Dla mnie to jest niepojęte, w którą stronę to idzie, no ale może się niedługo absolutnie dowiemy. Proszę Państwa, to ja tak szczerze proszę odpowiedzieć. Czy jakby pojawił się Steam na Xboxie, to czy bylibyście zainteresowani taką... No bo teraz Xbox Series X kosztuje 2000 zł. Mhm. Jest dosyć... Tam jest sporo mocy obliczeniowej. Czy bylibyście... Czy w obliczu tych no drogich podzespołów komputerowych bylibyście zainteresowani taką przesiadką? Szczególnie, że tam jest obsługa klawiatury, myszy, to raczej nie ma problemu. Teraz do xClouda weszła obsługa klawiatury i myszy. Mhm. Zamiast peceta stawiasz sobie xklocka.
I masz. Tak. I masz. I rzecz jasna. Z drugiej strony podobne pytanie, jeżeli jesteście użytkownikami PlayStation 5, to gdyby się pojawił tam sklep Steama, to czy byście skorzystali z przyjemnością?
Czy byście spalili swoją konsolę? Bo to byłaby zdrada przecież.
A, aż tak? O Jezu.
Nie wiem, żartuję oczywiście.
Radykalni są teraz. Już chyba minęły te czasy. No to cóż, pozdrawiamy Państwa. Dzisiaj trochę krócej, ale ostatnie podcasty były bardzo, bardzo długie.
Nie, no,
święta
godzina,
idą, odpoczną tak. Państwo trochę.
Tak, święta idą. W poniedziałek nie będzie podcastu, bo, bo zajączek.
Zajączek jak najbardziej. I Państwu wesołych świąt życzymy. To są takie święta, które mogą być wesołe, prawda?
No to są najweselsze. No podobnież najważniejsze święta.
Tak, proszę się nie przejadać, nie przepijać, miło spędzić czas z rodziną.
Robisz
pamiętać
jakieś...
o nas też, jakby jak będziecie tam życzenia składali. Znaczy nie wiem, jak będziecie w intencjach jakichś tam.
Pamiętajcie o Remigiuszu, gdy będziecie dzielić się jajkiem. Ty robisz jakieś specjalne tam, specjalne potrawy na święta?
Nie specjalnie. No zawsze jest sałatka jarzynowa, to jest absolutnie norma. Biała kiełbasa, zawsze w to śniadanie świąteczne, niedzielne. Bigosy, tego typu rzeczy, to takie bardzo, bardzo niespecyficzne. Tak, tak, bigos też jest takim. Śniadanie jest chyba najważniejsze, niedzielne i poniedziałkowe zresztą też.
Ja bym powiedział, co robię, ale wielu może się urazić, więc ja prosiłbym tych bardziej wrażliwych o już wyłączenie podcastu. No i powiem, ja robię sałatkę z ciecierzycy a la sałatkę jajeczną.
Okej. Jajka też są zakazane, nie? A są jakieś majonezy wegańskie czy coś takiego?
No sam robię, ja sam robię majonez.
Okej.
Więc mega.
Nie chcę poznać szczegółów.
To jest moja... Nie, no robisz dokładnie tak samo, tylko że zamiast tego białka z jajka, nie? No to daje aquafabę, to jest taka woda przepełniona białeczkiem z ciecierzycy.
Dobre to jest?
Ten majonez? Mhm. No, bo ja, wiesz, ja nie jestem weganinem, tylko wegetarianinem i od kiedy pierwszy raz zrobiłem ten majonez, to w ogóle nie kupuję majonezu, tylko sam robię, bo jest po prostu bardzo dobry, jest bardzo smaczny. Mi bardzo smakuje.
I zdrowy też jest?
Nie, no przecież to tam olej jest, no. Nie, no, majonez w ogóle nie jest zdrowy. Nie, to nie,
no, nie myślałem, że może ten twój jest. No, to
nie wiem, nie, to chyba tak samo wszystkie. Majonez teraz, no to jest majonez, to jest sam tłuszcz, nie? No Amerykanie w ogóle nie smarują przecież chleba masłem, tylko majonezem, nie?
Naprawdę? Jezus. No? No dobra, możliwe to jest.
Nie wiem, czy wszyscy, ale...
W Ameryce. Okej, dobrze, proszę Państwa. To chyba co, kończymy i pozdrawiamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Pa, pa, pa. Pa, pa.